Chciałbym, abyśmy kontynuowali rozważanie Księgi Dziejów Apostolskich. Razem z apostołem Pawłem dotarliśmy do Macedonii. To jest już Europa. Paweł dzięki prowadzeniu Ducha Świętego przekracza kolejną granicę. Nie planował wcale, że ta podróż pójdzie w tym kierunku, ale ponieważ planował i dał prowadzić się Duchowi Świętemu, to te plany zostały zmienione. A kiedy dajemy się prowadzić Duchowi Świętemu, tak to jest, że On zawsze zaprowadzi nas do ludzi. Jest taka pieśń, którą kiedyś słyszałem na ulicy Zjazdowej w Kętrzynie w czasie jednego z takich nabożeństw środowych. Śpiewał ją pewien misjonarz z Pieniężna. I słowa tej pieśni brzmiały: wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Do dziś pamiętam, jak ten człowiek śpiewał tę pieśń i jak bardzo poruszyła ona moje serce. Byłem kilkuletnim chłopcem wtedy. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, że jeżeli pozwolimy Bogu użyć wszystkie nasze porażki, z których nas podniósł, wszystkie nasze umiejętności, te, które nabyliśmy przez lata pracy zawodowej, uczenia się i te, które nabyliśmy przez lata usługiwania w Kościele i damy się prowadzić Duchowi Świętemu, On postawi na naszej drodze ludzi, którzy potrzebują usłyszeć Ewangelię. I o tym mówi dzisiejszy fragment Słowa Bożego. I chciałbym, żebyśmy na tę historię, o której dzisiaj będziemy mówili, spojrzeli pod kątem pojedynczego człowieka. Dla Boga liczy się pojedynczy człowiek. Któregoś dnia to byłeś ty i ja, bracie i siostry. Bóg poświęcił nam czas i postawił na naszej drodze człowieka, który mówił tylko do nas, chociaż może mówił do setki innych osób. Ale to poselstwo tego dnia znalazło drogę tylko do nas. Rozważajmy ten dzisiejszy fragment. Dzieje apostolskie, rozdział 15, wersety od 41 do 15 wersetu rozdziału 16. Ale najpierw fragment krótszy, wprowadzający do tego kazania. A więc Dzieje Apostolskie, rozdział 15, od wersetu 40. Paweł zaś, poruczony łasce pańskiej przez braci, obrał sobie Sylasa i udał się w drogę, przemierzał Syrię i Cylicję, umacniając zbory. Dotarł też do Derbe i do Listry, a był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca i ojca Greka. Bracia z Listry i Ikonium wystawili mu dobre świadectwo. Paweł chciał, aby ten udał się z nim w drogę, toteż wziąwszy go, obrzezał ze względu na Żydów, którzy mieszkali w owych okolicach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem, a gdy przechodzili przez miasta, przekazywali im postanowienia powzięte przez apostołów i starszych w Jerozolimie, aby je zachowywali. Zbory zaś utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły w siłę. Przypomnijmy, rok 45 do 48 zawsze jest w przybliżeniu. Pierwsza wyprawa misyjna apostoła Pawła, rok 49, Sobór w Jerozolimie i wypowiedzenie się, co jest potrzebne do zbawienia pogan. I rok 49, 52 albo nawet 53 to druga wyprawa misyjna apostoła Pawła. Celem była jedna rzecz. Utwierdzić braci. Bo tak to jest, że jako ludzie wierzący potrzebujemy zachęty, utwierdzenia, umocnienia, upewnienia, aby iść do przodu. I właściwie taki był cel tej drugiej wyprawy misyjnej apostoła Pawła. Oczywiście, że przy okazji Paweł zawsze zamierzał i głosił Ewangelię, ale jechał po to, by braci utwierdzić oraz przekazać im postanowienia soboru, które były bardzo ważne, ponieważ potwierdzały, że nie nakłada się dodatkowych obciążeń na barki wierzących, którzy nawrócili się z pogan. A więc zbawienie z łaski przez wiarę jest absolutnie wystarczające dla tych, którzy są z pogan. Jest absolutnie niezwykłe, że apostoł Paweł po doświadczeniach pierwszej podróży, o tym mówiliśmy tydzień temu, zdobył się na drugą. I właśnie jest to niezwykły moment, który wiąże się z jego uzdrowieniem. A więc te dni poprzedzające wyprawę, drugą wyprawę misyjną apostoła Pawła. I dzisiaj chcę trochę powiedzieć o tym, że Bóg w szczególny sposób może posłużyć się twoimi porażkami i upadkami, z których cię podniósł. Jest to najlepsze świadectwo, jakie możemy złożyć przed innymi ludźmi, ponieważ ludzie z reguły w takim momencie szukają Boga. Kiedy upadli, kiedy wszystko się zawaliło, kiedy wszystko poszło nie tak, zwracają się ku Bogu. A więc apostoł Paweł po swoich doświadczeniach z Listry, gdzie został ukamionowany i oczywiście nie wiadomo, czy po prostu był na granicy śmierci, czy już ją przekroczył, a Pan go wskrzesił z martwych, no wiemy, że po prostu w drugiej podróży misyjnej on wraca w te miejsca, pokonując no, traumę, olbrzymią traumę, której na pewno musiał doświadczać w pierwszych dniach, a może nawet nie w pierwszych, od tych wydarzeń. I mówiliśmy o tym, że Bóg na kartach Pisma Świętego przedstawia się jako nasz lekarz, mówiąc, spowoduje, że zabliźnią się twoje rany i uleczę cię z twoich ciosów, mówi Pan. Chociaż nazwali cię odrzuconą, o którą nikt się nie troszczy. Tu jest mowa o Izraelu, o całym narodzie, ale możemy również te słowa przytoczyć w mikroskali do każdego pojedynczego Żyda, ale też do każdego pojedynczego wierzącego. I mamy tutaj człowieka, zobaczcie, powalonego przez ciosy. Człowieka z licznymi ranami, otwartymi. Człowieka, który nie może żyć normalnie, ponieważ jest po prostu śmiertelnie zraniony. Ale tym, co jest Bożym pragnieniem, jest uzdrowić go. Uzdrowić swoje dziecko, uzdrowić swój naród i podnieść, aby mógł wykonać wolę Bożą, którą ten postawił czy wyznaczył jemu. A więc wydarzenia z życiu apostoła Pawła z Listry z pewnością były źródłem głębokiej traumy, z którą Paweł musiał się zmagać. Ale dzięki łasce Bożej i uzdrowieniu i mocy Paweł powstał z tego lęku, który go paraliżował i wrócił do działalności misyjnej. Słuchajcie, jak wyglądałyby dzieje apostolskie oraz jak wyglądałaby misja i historia Kościoła, gdyby apostoł Paweł po tej pierwszej podróży powiedział dosyć. Zobaczcie, ile mielibyśmy ksiąg w Nowym Testamencie. Ile listów. I wiecie, to jest tak, że zawsze dochodzimy do takiego momentu, kiedy doświadczamy trudnych rzeczy, że człowiek chce powiedzieć dosyć. I człowiek chce powiedzieć koniec. I człowiek chce powiedzieć już nigdy więcej. I człowiek chce powiedzieć więcej już nic, prawda? Ale Bóg jest tym, który daje człowiekowi siłę, by zmierzyć się ze swoją porażką, ze swoją klęską, ze swoim strachem i z jego pomocą powstać. Słuchajcie, jak wyglądają słowa apostoła Pawła? Napisał je długo po tych wydarzeniach, jeszcze po wielu innych. I kiedy taki człowiek mówi do nas te słowa, a wiemy, co przeżywał, to czy to nie jest zachętą? I czytamy tam tak. Bo Bóg rzekł, czyli posłuchaj, naprawdę liczy się to, co Bóg mówi. Wsłuchaj się w Boże słowa, choćby w pojedyncze zdanie, a On rzekł z ciemności, niech światłość zaświeci. I dlatego rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Z jednej strony apostoł Paweł mówi tutaj o swoim nawróceniu, ale z drugiej strony on mówi też o tym momencie, kiedy powstaje ze swojej porażki. Powstaje z tego miejsca, w którym został prawie ukamionowany lub został po prostu śmiertelnie ukamionowany. Jest w stanie wrócić dokładnie w to samo miejsce, miejsce swojej kaźni, ponieważ Duch Święty, ponieważ Jezus Chrystus, ponieważ Bóg Ojciec uleczył jego rany. I potem pisze, mamy ten skarb w naczyniach glinianych, czyli mamy to nowe życie, mamy Ducha Świętego, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. To nowe życie i Duch Święty, który został nam dany, mogą sprawić w Twoim i moim życiu, chcą sprawić, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. I potem pisze tak. Zawsze, zewsząd uciskani, a jednak nie jesteśmy pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Dlatego nie upadamy na duchu. Chociaż może by się chciało. Chociaż może tak się właśnie stało. Nie upadamy na duchu. Bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jest prawda, bo każde doświadczenie zostawia jakąś bliznę, bo każde tego typu wydarzenie sprawia, że człowiek ma jakiś większy bagaż doświadczeń tych trudnych, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. A więcej apostoł Paweł mówi, że nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne jest doczesne, to, co niewidzialne jest wieczne. Paweł mówi, te wszystkie najtrudniejsze przeżycia i doświadczenia, jeżeli przychodzimy z Bogiem i z wiarą, pokładając z Nim nadzieję, one są ku obfitości chwały w naszym życiu, a nie ku śmierci. Bóg przekuwa. Bóg przekuwa wszystkie najtrudniejsze doświadczenia naszego życia w zwycięstwo. I o tym musimy mówić. I właśnie to powinno ujrzeć światło dzienne. Bóg jest z tobą w twoim cierpieniu. On jest silniejszy od wszelkiej traumy, która trzyma ciebie w niewoli, nie pozwalając żyć. Duch Święty, który mieszka w tobie, został ci dany, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Dlatego w twojej porażce możesz jednak podnieść głowę. Możesz po raz kolejny podnieść się na swoich rękach. Z nadzieją spojrzeć ku Bogu i otrzymawszy siły powstać, by iść dalej. Nie upadamy na duchu, bo choć nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak wewnętrzny odnawia się z każdym dniem i to go właśnie odnawia. Dlatego powstań i żyj. Powstań i idź. Powstań, a nie pozostawaj w miejscu swojej porażki. Wiara w Jego imię wzmocni cię. Także staniesz na swoich chromych dotychczas nogach i pójdziesz do przodu. Przeszli przez frygijsko-galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodzi w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. Gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bitynii, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Minąwszy Mizję, doszli do Troady. I miał Paweł w nocy widzenie. Jakiś Macedończyk stał, prosił go, mówiąc, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Paweł dzięki łasce Bożej i mocy wrócił do Derbe i do Listry, Ikonium, Antiochii Pizydyjskiej. Były to tereny prowincji rzymskiej zwanej Galacją, ale była też kraina Galacja i ona była na północy, wyżej. I czytamy właśnie, że apostoł Paweł tym razem odwiedził krainę Frygii i krainę Galacji. I tam oczywiście głosił Ewangelię. Dlaczego? A to jest ciekawe. Ponieważ Duch Święty nie pozwolił mu wcześniej pójść do Azji, znowu do krainy, nie do krainy, tylko do prowincji rzymskiej o nazwie Azja. I to była ta kraina, w której znajdowały się takie miasta jak Efes, Milet, Sardes, Smyrna, Pergamon, a więc wiele z tych nazw znamy z listów, 7 listów do zborów z Księgi Apokalipsy świętego Jana. Czytamy jednak, że Duch Święty przeszkodził Pawłowi w głoszeniu Słowa Bożego. I to jest na pierwszy rzut oka niezrozumiałe. Jak to Duch Święty dwukrotnie może przeszkodzić w głoszeniu Ewangelii? Przecież my zawsze, kiedy robimy ewangelizację, modlimy się: Panie Jezu, błogosław, Duchu Święty, prowadź. Jestem przekonany, że wielu wierzących raczej potraktowałoby pewne przeciwności i utrudnienia jako działanie diabelskie i już by w modlitwie gromiło, wiązało wszelkie zastępy diabelskie, które przeszkadzają w głoszeniu Ewangelii. I to jest kolejna bardzo ważna lekcja z dzisiejszego fragmentu, o którym chciałbym mówić. Życie wierzącego jest w Bożym ręku. I kiedy rozmawiasz z Bogiem, kiedy chcesz rozmawiać o swojej przyszłości, nie rozmawiaj o niej z diabłem, tylko z Bogiem. A kiedy napotykasz na przeciwności, nie rozmawiaj o tym z diabłem, tylko z Bogiem. Ponieważ nasze życie ukryte jest w Nim. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli krótko w dwa fragmenty Słowa Bożego, które powinny kształtować naszą perspektywę. Wiecie, kiedy szukamy, na przykład prosta sprawa, przychodzi czas studiów, wybieramy uczelnię i modlimy się: Panie Boże, spraw, żeby mógł się dostać na tę uczelnię. Uczyliśmy się naprawdę, robiliśmy wszystko, no i niestety, no, nie Wrocław, a Białystok wypadł. Tak chcieliśmy wyjechać, no, a tu Białystok. No i co się stało? Człowiek wierzący pokłada nadzieję w Bogu, że Bóg wie lepiej i prowadzi go w przód. I Duch Święty naprawdę prowadzi człowieka. I człowiek wierzący nie powinien być przerażony, że może w czymś maczał palce diabeł, tylko powinien zawsze swoje życie oddawać Bogu. Owce moje, głosu mojego słuchają, ja znam je, a one idą za mną. Daję im żywot wieczny, nie giną na wieki, nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich. Nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Bóg, jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, poważnie to traktujesz, poświęcasz Mu swój dzień, Bóg Cię prowadzi. Jeżeli napotykasz przeciwności, jeżeli coś nie wyszło tak, jak chcesz, to nie złość się i nie denerwuj, tylko powiedz: Panie, więc co chcesz mi przez to powiedzieć? Panie, więc co mam zrobić? Panie, więc jaka jest Twoja wola? Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Tu w praktyce widzimy, co znaczy, że Jezus Chrystus jest Panem naszego życia, a my jesteśmy Jego sługami. Co w praktyce oznacza, że Jezus współpracuje ku dobremu z tymi, którzy według Jego postanowienia są powołani. Że On może zmienić nasze plany. I robi to, kiedy idziemy w niewłaściwą stronę, albo robi to, kiedy jest coś ważniejszego, co trzeba po prostu zrobić i co trzeba załatwić. Paweł dociera do Troady, zatrzymuje się i zaczyna się modlić. W takim razie, Duchu Święty, co dalej? Jezu, co chcesz mi powiedzieć? Chciałem iść na północ do Galacji, przeszkodziłeś mi. Chciałem pójść do Bityni, tam wielkie miasta, duże skupisko Żydów, przeszkodziłeś mi. Co ja mam robić? I tej nocy apostoł Paweł ma widzenie. Wiecie, Bóg w różny sposób przemawia. Od wielu z was słyszałem, że Bóg mówił do was przez sen. Wielu powie: Bóg przemówił do mnie przez słowo. ten argument najbardziej lubimy. Ktoś powie, Bóg przemówił do mnie przez brata lub siostrę. W różny sposób Bóg przemawia. Do apostoła Pawła przemówił w widzeniu. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. I to wywarło na apostole Pawle takie wrażenie, było zgodne w jego duchu, że on nie zwlekając, natychmiast starał się wyruszyć do Macedonii, wnioskując, zobaczcie, on to analizował, on nad tym myślał, on to, nie wiem, przewrócił z lewa w prawo, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. I to była niespodzianka, ponieważ najprawdopodobniej apostoł Paweł nie zamierzał opuszczać Azji. A Bóg kieruje go do Europy. Nowe miejsce, nowi ludzie, nieznane okoliczności. Co się wydarzy? Gotowość Pawła jest zadziwiająca. Gdy tylko zrozumiał, że Bóg do niego mówi, starał się zaraz wyruszyć do Macedonii. A słuchajcie, a jacy my jesteśmy, kiedy modlimy się, pytamy Boga, raz, drugi, trzeci raz Bóg przemawia, co my z tym robimy? Tak naprawdę czasami pytamy i nie chcielibyśmy, żeby Bóg cokolwiek powiedział, bo jak powie, to trzeba się zbierać, to trzeba coś zrobić. To trzeba zadziałać. To trzeba często wyjść ze strefy komfortu. W tym dzisiejszym słowie bardzo ważnym elementem jest również uczniostwo i o tym chciałbym również mówić. Czyli bycie uczniem Jezusa, gotowość na ciągłe uczenie się, ale też gotowość, by uczyć innych i czynić uczniami innych ludzi wokół nas, uczniami Jezusa. Kiedy Paweł dotarł do Listry, ponownie zetknął się z Tymoteuszem. Był tam parę lat wcześniej. Teraz wraca, Tymoteusz ma 20 lat około, mówią bibliści. I ten młody człowiek aż przybiera nogami, by jechać z Pawłem. Niesamowite, bo przecież Paweł prawdopodobnie właśnie do tego domu trafił po wydarzeniach w Listrze i może ten człowiek widział jego skatowane ciało, to otwarte rany, te sińce, tego Pawła jęczącego z bólu, leżącego na łóżku, a może stojącego, bo nie mógł leżeć z powodu bólu. I to świadectwo i ta spójność spowodowała, że młody Tymoteusz, kiedy Paweł przyjeżdża, on mówi, ja chcę jechać z tobą. I okazało się, że przez ten krótki czas, przez tych kilka lat on tak wzrósł, że bracia z okolicznych zborów miejscowości wydali o nim dobre świadectwo. 20-latek może być świetnym świadectwem. Apostoł Paweł, ile by lat tam nie miał, był dobrym świadectwem. A jednak doświadczenia Pawła nie były źródłem zniechęcenia dla tego młodego człowieka, lecz wzoru i zachęty. Paweł potem napisze do niego, ty poszedłeś za moją nauką, za moimi dążnościami, za moim stylem życia. To ciebie kiedyś pociągnęło. I Paweł zabiera ze sobą Tymoteusza, czyniąc go swoim uczniem w miejsce Marka. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że Paweł ma taką postawę i daje też przykład innym i prawdopodobnie taki mieli wzór w kościele ludzie. Paweł miał zawsze przy sobie ucznia. Zabrał Marka w nadziei, że będzie dobrze, ale niestety nie wyszło. A teraz zabiera Tymoteusza. A przez to, że daje się prowadzić Duchowi Świętemu, zobaczcie, co się dzieje, dociera do Troady, to niedaleko starej Troi, modli się, otrzymuje kierunek, ale zobaczcie, kto tam do niego dołącza. Jest to napisane w naszym fragmencie. Kto dołącza do apostoła Pawła? Ktoś dołącza? Łukasz dołącza. No to jest ciekawe. Gdyby Paweł poleciał w Azję, poleciał w Galację, w Bitynię, nie spotkałby tych ludzi. I w Troadzie dołącza do niego Łukasz, ponieważ zmienia się narracja z oni na my. My wypłynęliśmy, my teraz pojechaliśmy, tam dołącza Łukasz. Jest to kolejna korzyść, kolejny zysk, kiedy dajemy się prowadzić Duchowi Świętemu. Słuchajcie, nasze umiejętności mogą być przydatne Bogu. Łukasz jest lekarzem. Że młody 20-latek pojechał z Pawłem, to jest zrozumiałe, ale żeby taki poważny facet jak Łukasz z praktyką lekarską, stałymi klientami, pacjentami, tak to powiedzmy bardziej, że on jedzie na misję. Ale właśnie ta historia pokazuje nam, że Bogu przydatne są również nasze umiejętności zawodowe. Te duchowe również, ale te zawodowe również. I tak, jak oferujemy nasze umiejętności za pieniądze w różnych miejscach pracy, w zakładach i tak dalej, pytanie jest, czy nie powinniśmy również modlić się, Boże, jak ja, jako, nie wiem, mechanik, kierowca, nauczyciel, lekarz, mogę wykorzystać swoją wiedzę w służbie dla Ciebie? Czy mógłbyś to jakoś użyć? Czy mógłbyś to jakoś wykorzystać? Czytamy dalej. Stamtąd zaś do Filipi, które jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską. Zatrzymaliśmy się w mieście dni kilka, a w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie jak sądziliśmy odbywały się modlitwy i usiadłszy rozmawiali z niewiastami, które się zeszły. Przysłuchiwała się temu pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce tak, iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. A gdy została ochrzczona, także i do mnie prosiła, mówiąc, skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mojego, zamieszkajcie. I wymogła to na nas. Jeżeli weźmiesz swoje doświadczenia zawodowe i duchowe, bagaż swoich doświadczeń z życia, ten pozytywny i ten negatywny, z którego wyprowadził cię Pan, i będziesz się modlił, Panie, oddaję to Tobie, czy zechcesz użyć to w jakikolwiek sposób, to zobaczcie, co się dzieje. Bóg zawsze stawia na naszej drodze ludzi. Paweł dociera do Filipi, przodujące miasto kręgu macedońskiego. Nie to, że było największe, były oczywiście tam również większe, ale robiło już wrażenie. Słynęło z kopalni złota i srebra, twierdza wojskowa, niegdyś bardzo ważna, dobre warunki do rozwoju. O i Paweł do znudzenia w każdym miejscu robi to samo. Ma swój sposób, tak jak każdy z nas. On szuka najpierw synagogi, no ale w Filipii nie ma synagogi. Widocznie jest zbyt mała grupa ludzi, albo są zbyt mało zamożni. Z opisu wynika, że były tylko same kobiety, nie wiemy czemu. Więc wie, że jeżeli nie ma synagogi, to Żydzi lub pobożni ludzie spotykają się za miastem, nad rzeką. Woda jest potrzebna do tego, do rytualnych obmywań. A więc udaje się tam, idzie 2 kilometry. I rzeczywiście jest grupa kobiet. I apostoł Paweł robi to, co zwykle. Dzieli się po prostu Ewangelią. Jestem przekonany, że gdybyśmy patrzyli, jak on to robi, to byłoby do znudzenia cały czas to samo. I jedni słuchają, a inni nie. I jest tam w tej grupie osób jedna kobieta. Lidia. Nie wiadomo, czy to jest jej imię własne. Może ona jest po prostu... Lidia oznacza Lidyjka, czyli pochodząca z Lidii, z miasta Tiatyry. Tam właśnie był cech trudniący się sprzedażą purpury. Przeprowadziła się z różnych powodów do Filipii i tam teraz nią handluje. Kobieta zamożna. Z całą pewnością z wyższych warstw w tym mieście. I okazuje się, że pośród w tym gronie osób jest właśnie ona, i ona ma otwarte serce, ponieważ jest w tym miejscu już nie raz. Z tego, co tutaj czytamy, okazuje się, że to jej serce otwierało się na skutek tego, że tam wpadało regularnie Słowo Boże. A więc ona słuchała może po prostu nauczania Pisma, które, nie wiem, prowadził jakiś inny uczony w Piśmie, może jakiś faryzeusz, i ona się skłaniała ku temu. I kiedy przychodzi apostoł Paweł, i głosi Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Czytamy, jest to niezwykłe. Pan otworzył serce Lidii tak, iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. Czekała na ten dzień. Bóg czekał na ten dzień. I Bóg otworzył jej serce. I ona uwierzyła. Chciałoby się powiedzieć, przez to proste, do bólu nudne zwiastowanie, w sensie powtarzalne. Ewangelia w treści, ta sama. Paweł mówił, a Bóg otworzył serce. Paweł mówił i rozglądał się, a Bóg otworzył serce jednej kobiety z całego tego grona. I czytamy, że nawraca się ona oraz cały jej dom. A to oznacza, że ta kobieta prowadziła tych ludzi w tym, co sama przeżywała. I może oni, tak samo jak ona, czekali na to, że ktoś w końcu domknie tę sprawę i będzie zwiastował im Ewangelię. Dobrze. Pierwsze miejsce, pierwszy chrzest w Europie. To jest ta historia. Możemy sobie zapamiętać. To jest pierwszy chrzest w Europie. A więc Ewangelia zbiera po raz pierwszy żniwo. Dlaczego? Bo apostoł Paweł, który miał plan, pozwolił Bogu korygować i prowadzić się. Apostoł Paweł z bagażem doświadczeń i swoimi umiejętnościami poddawał się Bogu, a Duch Święty poprowadził go do osoby, która potrzebowała pomocy. Niedługo później ma miejsce trzęsienie ziemi. Nic nie czytamy, by to sprawił anioł. Po prostu trzęsienie ziemi. Apostoł Paweł trafi do więzienia, potem o tym będziemy mówili już nie dzisiaj. Nie spóźnił się, ponieważ dał się prowadzić Duchowi Świętemu. Drodzy, jak ważne to jest, abyśmy wzięli bagaż naszych doświadczeń, i tych fajnych, i tych trudnych, z których podniósł nas Pan, i byli gotowi, by opowiadać tę historię. Tam, gdzie to jest możliwe. Ostatni czwartek, kościół uliczny. Już nawet jakoś tego nie zaznaczamy na naszej stronie internetowej, po prostu mamy to w grafiku, co półtorej miesiąca ma miejsce to wydarzenie. Dziękuję wszystkim tym, którzy jak co półtorej miesiąca byli również. Wiele osób z naszego zboru jest tam o wiele częściej, ale jako zbór usługujemy raz na półtorej miesiąca średnio. Mamy grafik rozpisany już do lutego, jak Bóg pozwoli, przyszłego roku. I każdy z nas ma tam jakieś zadanie. Jedni przychodzą, żeby podzielić się świadectwem, inni stoją i prowadzą śpiew, inni grają, inni rozdają zupę, inni po prostu stoją w tłumie gotowi na rozmowę. I ja również stoję gotowy na rozmowę i modlę się: Panie Jezu, daj mi z kimś porozmawiać, żebym nie stał jak ten kołek, tylko żebym mógł z kimś porozmawiać. No i przede mną jedna z pań, która jest tam częstym gościem, zataczając się, uwielbia Boga. I śpiewa, i podnosi ręce. Ja pykam ją w ramię. Mówię: słuchaj, do nieba idziesz? A ona mówi: tak, idę do nieba. Mówię: to zatrzymasz się na drzwiach. A dlaczego? Ja mówię: bo jest napisane, że do miasta nie wejdą pijacy. Ja nie jestem pijana. Ja mówię: ależ jesteś. Mówię: Bóg cię kocha, jesteś jego córką, ale w takim stanie nie wejdziesz. Musisz się opamiętać. Musisz się nawrócić ze swoich grzechów. Zdenerwowała się i odeszła. Myślę sobie: no to pozwiastowałem Ewangelię, jeszcze nie miałem okazji powiedzieć jej o tym więcej, jak Bóg ją kocha i że możemy się razem modlić. Ale stoi Bogdan. 42 lata ma, bo porozmawialiśmy, zapytałem go: kto ty jesteś, jak się nazywasz, jak masz na imię, co robisz. Ukończył szkołę ogrodniczą, ale od 20 lat nie ma pracy. I chodzi do pośredniaka po oferty pracy, to jest jego wersja oczywiście, ale ja jej słucham. I mówi, że nikt nie chce dać mu pracy. A bardzo chce. Rozmawiamy o tej całej sytuacji. Mówię: słuchaj, Bogdan, ja nie wiem, czy mogę ci w jakikolwiek sposób pomóc, ale wiem, że możemy się razem pomodlić. Pomódlmy się o tę pracę. I on się pomodlił, chciał się pomodlić. To są takie proste sytuacje, od których Bóg zaczyna i możemy to kontynuować, jeżeli wrócimy jeszcze w to miejsce, wrócimy do tych ludzi i okażemy zainteresowanie i będziemy kontynuowali naszą rozmowę i naszą znajomość. To od nas zależy, czy my po prostu w ciągu dnia powiemy: Panie Jezu, tutaj jestem, cały dzień tutaj jestem, nie mogę stąd wyjść, to jest moja praca, pokaż mi człowieka, który naprawdę Cię potrzebuje, abym mógł mu pomóc. I gwarantuję, że Bóg takiego człowieka postawi na naszej drodze. A więc lepiej jest zastanowić się, czy chcemy się tak modlić, czy nie. Bo z całą pewnością Bóg takiego człowieka postawi na naszej drodze. I znam liczne świadectwa was z pracy, że tak właśnie robicie. Że mówicie o tym. I to nie chodzi od razu, żeby komuś głosić Ewangelię, tylko wyrażacie zainteresowanie i zachęcacie do tego, co właściwe. A przyjdzie również czas, by mówić o tym, co cenne. Razem z żoną jeździmy na takie 2 razy w roku spotkania dla rodzin z edukacji domowej. No i na jednym z ostatnich spotkań, to było moje drugie chyba, na które pojechałem, wyszło, kim jestem. No i to zawsze powoduje dystans. Ludzie zaraz jakby się odsuwają o metr do tyłu. A zawsze w tym gronie są osoby z różnych środowisk, często też z katolickich, inteligenckich, ludzie, którzy gdzieś są związani z Kościołem, z różnego rodzaju służbami. I zdemaskowany rozmawiam, biorę udział w tym szkoleniu, wymieniamy myśli. Po spotkaniu pewne małżeństwo zaczyna mi zadawać po prostu pytania. To ty powiedz, jak to jest. I mogliśmy usiąść i rozmawiać. I mam taką nadzieję, że jeżeli spotkamy się ponownie, to będziemy mogli kontynuować temat Ewangelii. Drodzy bracia i siostry, zamykamy to. Bóg chce wziąć bagaż naszych pozytywnych i negatywnych doświadczeń. Nasze doświadczenia zawodowe i duchowe. I czeka, kiedy pomodlimy się: Panie Jezu, jeżeli chcesz, weź to i użyj. Chcę, byś mnie poprowadził. I chcę poddać się Twojemu prowadzeniu, bo wiem, że mnie potrzebujesz. Bo Bóg nie oddał tego świata aniołom, ale poddał go nam, abyśmy szli i owoc wydawali. Druga podróż apostoła Pawła. Daj się prowadzić Duchowi Świętemu. Chodzi o pojedynczego człowieka. Amen.